stałem tutaj ostatnim razem, to czytaliśmy wtedy Słowo Boże z listu świętego Pawła do Rzymian, 5 rozdział. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeszli trochę dalej, ale żeby zachować kontekst tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to jednak powrócimy też do kilku wersetów, które zawarte są w 5 rozdziale listu świętego Pawła do Rzymian. A więc otwórzmy 5 list świętego Pawła do Rzymian, znaczy list, 5 rozdział, od wersetu 12 będziemy czytać. Od 12 wersetu. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak, że przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I na tych wersetach zakończyłem te rozważania ostatnim razem, dlatego że chciałem skupić się na tym, czym jest to właśnie dzieło Pana Jezusa Chrystusa, które w naszym życiu się dokonuje. To porównanie, które tutaj apostoł Paweł przytacza, tych konsekwencji, można by powiedzieć, które spotykają nas z jednej i z drugiej strony, a więc to, jak właśnie przez jednego człowieka, przez Adama, śmierć i grzech przyszły na świat, tak przez Pana Jezusa Chrystusa wszyscy mogą dostąpić odkupienia. Ale w tym miejscu ten fragment się nie kończy. Chociaż zmienia się tutaj rozdział, jest już 6 rozdział, to tak naprawdę myśl, którą tutaj apostoł Paweł przedstawia, kontynuowana jest dalej. I jeżeli przypatrzymy się tym ostatnim wersetom, no to właśnie ten pierwszy werset 6 rozdziału nabiera takiego szczególnego sensu. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I czytający te słowa może dojść do takiego mylnego wniosku, który właśnie w jakiś sposób jest tutaj też wskazany w tym pierwszym wersecie następnego rozdziału. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? No bo istotnie można powiedzieć, że łaska, która nas dotyka, jest jakby tym bardziej dla nas odczuwalna i widoczna, im bardziej grzech ma miejsce w życiu człowieka. No tak, ale czy to oznacza, że my powinniśmy grzeszyć po to, żeby bardziej doświadczać tej łaski? No właśnie nie. I żeby takie coś nie przyszło nam, ani nikomu innemu do głowy, apostoł Paweł kontynuuje dalej to, o czym pisał w tych wcześniejszych wersetach. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I to, że właśnie te słowa znajdują się właściwie zaraz po tym, kiedy apostoł Paweł tłumaczy braciom tam w Rzymie i siostrom, na czym polega to dzieło Pana Jezusa Chrystusa, czyli to, co przy okazji tych niedawnych świąt wielkanocnych mogliśmy po raz kolejny przeżywać i po raz kolejny jakoś tak bardziej się nad tym zastanawiać, że to wszystko to jest właściwie początek czegoś nowego. I to jest taka rzecz, o której ja chciał dzisiaj szczególnie właśnie powiedzieć, że podkreślić to i chciałem, żebyśmy wszyscy sobie o tym przypomnieli, że to, co dzieje się w naszym życiu, kiedy Pan Jezus Chrystus nas dotyka, to zbawienie, którego dostępujemy i to uwolnienie od grzechu jest nie tylko zamknięciem pewnego rozdziału. Nie tylko. Jest to oczywiście zamknięcie rozdziału pod tytułem grzech prowadzący do śmierci. Ale to nie jest jakby wszystko, co dla nas Pan Bóg zaplanował. Ponieważ to, że Pan Jezus Chrystus za nas umarł i to, że jak możemy przeczytać też z tego fragmentu nieco wcześniej, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł i w tym właśnie ta Boża miłość się objawia, to stworzona została nowa sytuacja. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, jeżeli jesteśmy odkupieni Jego krwią, to jesteśmy osobami, o których Słowo Boże mówi tutaj, że nie panuje nad nami grzech. Ale jak to jest w życiu człowieka nawróconego, człowieka wierzącego? No nieraz niestety z pewnym bólem musimy dostrzec, że ten grzech ma miejsce i no by nigdy nie panował nad nami. Ale czasem nawet i są takie przypadki, że człowiek upadnie i ten grzech zaczyna go coraz bardziej dusić. I to jest sytuacja, przed którą przestrzega apostoł Paweł i pokazuje, że Boże oczekiwania wykraczają dalej wobec naszej osoby, wykraczają dalej niż tylko do tego momentu, no nawróćcie się, prawda? Nawróć się człowieku, bo chodzi o to, żebyś po tej swojej śmierci tu na ziemi nie trafił do piekła, tylko był zawsze z Bogiem. Oczywiście to jest coś, bez czego jakby nie mamy o czym dalej rozmawiać, ale nie jest to jedyna rzecz i nie jest to to, na czym to wszystko się kończy. Pan Bóg oczekuje od nas tego, że żyjąc tu na ziemi, będąc Jego dziećmi, będziemy no właśnie umarli dla grzechu, a żywi dla Niego. I te porównania, które pojawiają się tutaj, jakie są odwołania właściwie do dwóch ważnych zjawisk w tym początkowym fragmencie szóstego rozdziału, to są właśnie rzeczy, które stanowią podstawę tej zmienionej, można powiedzieć, ludzkiej natury. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? To są takie sformułowania właśnie. Jedno z tych dwóch to jest to umarły grzechowi. To znaczy jaki? To znaczy taki, który nie żyje dla grzechu, nie żyje pod wpływem grzechu i taki, na którego grzech właściwie nie powinien oddziaływać. Umarły dla kogoś czy dla czegoś, to jest taki, który jest już poza zasięgiem. I to, co jest potem powiedziane, że kto umarł, wolny jest od grzechu. No tak, umarły człowiek nie grzeszy. Tu oczywiście chodzi bardziej o takie trochę przenośne, możemy powiedzieć, podejście, czyli umarły dla grzechu, czyli ktoś, kto nie ma z tym wspólnego, właśnie ktoś, nad kim grzech nie panuje, ponieważ nie ma już takiej możliwości. I kolejna sprawa, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jest tu też powiedziane, że jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. To są takie sformułowania, które mogą pozornie gdzieś czasami sprawiać trudności, ale one właśnie pokazują, my jesteśmy umarli dla grzechu, czyli dla grzechu nas jakby nie powinno już być, natomiast jesteśmy dla Pana Jezusa Chrystusa kimś szczególnym i przez Niego jesteśmy kimś szczególnym, ponieważ jesteśmy ochrzczeni w Jego śmierć. Ale chrzest, jak wiemy, takim bardziej powiedziałbym, no, szerszym niż to się popularnie nieraz u nas w Polsce rozumie znaczeniu, to jest nie tylko jakiś rytualny element praktyk religijnych, ale jest to przede wszystkim coś, co znowu jest zwiastunem pewnego nowego porządku. I to, o czym apostoł Paweł mówi w tym rozdziale szóstym, to jest cały czas taka myśl, która potem jest stopniowo rozwijana, że to nie jest tylko tak, młody bracie czy młoda siostro, że jesteś zbawioną osobą i no jakby jakoś to tam dalej się wszystko będzie toczyło, nie wiemy jak, ale to do czegoś zobowiązuje. To nie jest tylko jakiś gest, który się wykonał w twoim życiu, to nie jest tylko coś, co gdzieś tam kiedyś miało miejsce i nie bardzo pamiętamy kiedy i co miało miejsce, tylko jest to pewna bardzo realna sytuacja, która zmieniła to, co będzie działo się później. To jest całkowita zmiana rzeczywistości. Jeżeli jesteśmy osobami, które skorzystały z tej Bożej łaski, to nie jesteśmy już tym, kim byliśmy kiedyś. Nie jesteśmy tymi samymi osobami. Tylko tam, powiedzmy, dostaliśmy jakąś tam drugą szansę. Nie, nie. Jesteśmy kimś innym i Pan Bóg obiecał nam, że będzie w nas wykonywał swoje dzieło. Ale ma wobec nas pewne oczekiwania. I te oczekiwania właśnie dotyczą właściwego, godnego tej nowej sytuacji, sposobu i stylu życia. Dlatego, kiedy myślę czasem o tym, kim różni się chrześcijanin od człowieka, który żyje bez Boga, to myślę sobie, że jeżeli naprawdę rozumiemy, kim jest chrześcijanin, to nigdy nie przyjdzie nam do głowy taka myśl, że to w zasadzie czasami nie ma większej różnicy. Jeżeli nie ma większej różnicy, jeżeli mamy takie wrażenie, że człowiek wierzący nie bardzo różni się od człowieka niewierzącego, to znaczy, że albo nie bardzo wiemy, na czym ma polegać to, że ten człowiek jest wierzący, albo może mamy do czynienia z kimś, kto tak naprawdę nigdy swojego życia Bogu nie oddał. Dlatego, że to jest zasadnicza różnica, czy jest się umarłym dla grzechu, czy nie. Natomiast oczywiście, ponieważ człowiek ma taką naturę, jaką ma, i ponieważ jest taką krnąbrną istotą, która nie zawsze chce podporządkować się pewnym rzeczom, to nieraz na własną prośbę wikła się w rozmaite sprawy i ten grzech niestety w to życie wkracza. To słowo nie mówi o tym, że grzechu nigdy nie będzie w naszym życiu, ale mówi ono o tym, że grzech nie powinien nad nami panować, ponieważ jakby nie ma podstaw do tego, aby coś takiego miało miejsce. Mowa jest tutaj o starym człowieku, a więc możemy się domyśleć, że teraz jest jakiś nowy człowiek, który powinien funkcjonować inaczej. My mamy prawo oczekiwać, że jeżeli jesteśmy Bożą własnością, to będziemy na pewne rzeczy patrzeć inaczej i będziemy brać udział w jakichś innych, można powiedzieć, rzeczach niż to, co robi ten świat dookoła. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I tutaj widać, że apostoł Paweł mówi też o czymś takim bardzo istotnym, o czym czasami mam wrażenie, że możemy nie pamiętać, nawet będąc jakimiś świadomie wierzącymi ludźmi, że to, co wydarzyło się w momencie, kiedy Pan Bóg się nas dotknął i kiedy staliśmy się Jego dziećmi, to jest nie tylko taka warstwa wydarzeń, powiedziałbym, w takim kontekście negatywnym, w tym sensie, że czegoś musimy się pozbyć, bo to najczęściej tak trochę myślimy, prawda? Że jeżeli człowiek się nawraca, jeżeli człowiek staje się Bożym dzieckiem, no to to i to, powiedzmy, nie powinno mieć miejsca w jego życiu, czymś tam nie powinien się zajmować, od czegoś powinien trzymać się z daleka i to jest wszystko prawdą, ale nie tylko to. Ten fragment też mówi o tym, że to, co dzieje się z chwilą nawrócenia, to jest również ten aspekt dodatkowy, ten pewnego jakby zastępczego tutaj pojawienia się różnych rzeczy, których wcześniej nie było. To nie chodzi tylko o to, że chrześcijanin jest takim w mniejszym stopniu człowiekiem. Nie jest w mniejszym stopniu człowiekiem. Żyje właśnie dopiero wtedy pełnią życia, ale to dlatego, że w jego życiu z jednej strony nie ma miejsca na pewne rzeczy, a z drugiej strony oczekujemy, że właśnie pewne rzeczy powinny się pojawić. Apostoł Paweł nie mówi tylko, no to od tej chwili miejcie się za umarłych dla grzechu, kropka. Nie, za umarłych dla grzechu i co dalej? A za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. No to nie ma jakichś objawów, jeżeli żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie. Powinny temu towarzyszyć pewne objawy i przejawy tego. No i tak właśnie jest. A więc, skoro jesteśmy Bożą własnością, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością jego. I ten werset w taki bardzo ładny sposób mówi o tym, że skoro jesteśmy Bożą własnością, to nie doprowadzajmy do sytuacji, gdzie będąc Bożymi dziećmi, miotani jesteśmy jakimiś grzesznymi elementami naszego życia. Oczywiście, pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, który jest wrogi Panu Bogu i wrogi nam. W związku z tym będziemy, idąc przez to życie, brudzić się z konieczności niejako pewnymi rzeczami, które są wokół nas. Ale Pan Bóg daje nam z tego wyjście i my musimy pamiętać o tym, że te na przykład pokusy, które gdzieś tam wokół nas krążą i nas ciągną w różne strony, one są dla nas pewnym wyzwaniem, któremu mamy sprostać. To są pewne wymogi wobec nas. I w związku z tym my nie możemy pozwolić na to, że wpadniemy w coś, nad czym nie panujemy, no bo jeżeli my nie panujemy nad sytuacją, to sytuacja panuje nad nami, mówiąc prosto. Czyli jeżeli to nie my będziemy mieć taką świadomość, że nasze życie toczy się w jakimś normalnym kierunku, że Pan Bóg się nami opiekuje, ale my mamy obowiązek sprawowania pewnej kontroli nad swoimi działaniami. Jeżeli wymknie nam się to i coś innego zacznie nami rządzić, jakieś nasze zachcianki, pokusy, no nałogi, nie daj Boże, lub inne tego typu rzeczy, to w tym momencie właśnie ma miejsce to, przed czym przestrzega nas ten fragment. To wtedy grzech panuje w tym śmiertelnym naszym ciele, które takie tendencje ma, oczywiście. Ale tak nie powinno być i wtedy stajemy się posłuszni tym nazwanym tutaj pożądliwością tego ciała. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. I to jest też taki piękny werset, który mówi, że w związku z tym idąc dalej, jeżeli jesteśmy Bożą własnością, to nasze ciało, w sensie dosłownym nasze ciało, to wszystko, co nas otacza, cali my, powinniśmy nie oddawać tego na pożytek właśnie różnych grzesznych elementów, które tam nami miotają i kontrolują sytuację, a wręcz przeciwnie, powinniśmy oddać to wszystko Panu Bogu tak, aby Pan Bóg mógł właśnie przez nas, przez wszystkie aspekty naszego istnienia przemawiać. O to tutaj chodzi. Czyli jakby cały czas tutaj podkreślam to i właściwie apostoł Paweł to bardziej może podkreśla, że tutaj cały czas chodzi o taki wątek, że to nie jest tylko tak, że chrześcijaństwo polega na nierobieniu pewnych rzeczy. Nie. Właśnie będąc człowiekiem wierzącym, raczej powinienem obserwować w swoim życiu pewne zmiany idące w kierunku właśnie pojawiania się pewnych rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu, czy śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I tutaj apostoł Paweł właśnie mówi dokładnie to, o czym cały czas tutaj mówimy, że jeżeli wcześniej nasze ciało, my służyliśmy grzechowi i byliśmy pod panowaniem tej sfery, to teraz, będąc Bożą własnością, powinniśmy oddać się pod panowanie Pana Jezusa Chrystusa i te rzeczy, które On chce w nas realizować, powinny mieć miejsce. I chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze jeden fragment, a konkretnie bardzo znany trzeci rozdział listu do Kolosan. Dlatego, że to jest fragment, który bardzo, tak idealnie powiedziałem, współgra z tym, co znajduje się w liście do Rzymian w 6 rozdziale, w 5, 6 rozdziale, ponieważ to właśnie w liście świętego Pawła do Kolosan w 3 rozdziale pojawia się pewne uściślenie, które w stosunku do tamtego fragmentu, w którym możemy dowiedzieć się o tym, jakie konkretnie postawy powinny cechować Boże dziecko, czyli konkretnie właśnie do czego powinniśmy dążyć. Bo cały czas mówię o pewnych oczekiwaniach, o pewnych wymaganiach wobec nas. No tak, ale właściwie to, czym my mamy się karmić, w jaki sposób mamy funkcjonować, żeby podobać się Panu Bogu. I tutaj właśnie ten 3 rozdział listu świętego Pawła do Kolosan. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odniowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przeobleżcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleżcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I to jest taki fragment, który gdyby można było go, a trzeba by go rozważyć w sposób taki dogłębny, to pewnie zajęłoby to bardzo, bardzo dużo czasu, ale zachęcam do tego, aby ten fragment czytać, wracać do niego i stale analizować to, co tam jest napisane. Dlatego, że w tym miejscu Pan Bóg przez swojego sługę Pawła przekazał w sposób syntetyczny, można powiedzieć, to, co właściwie stanowi podstawę tej nowej natury. O co tak naprawdę tutaj chodzi? I właściwie można by zacząć od końca tego fragmentu, dlatego że tutaj zawarte są pewne informacje, które wskazują, gdzie znajduje się źródło tej nowej natury, którą ma odrodzony człowiek. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. No to jest taka dość w zasadzie oczywista rzecz, ale zawsze warto o tym przypomnieć sobie też, że jeżeli Pan Bóg stawia wobec nas pewne oczekiwania, jeżeli mamy nową naturę daną przez Niego, która się w nas rozwija i dojrzewa, jeżeli Pan Bóg to kształtuje, jeżeli oczekuje od nas pewnych postaw, to skąd mamy wiedzieć, czego Pan Bóg od nas oczekuje? Skąd mamy wiedzieć konkretnie, co my mamy właściwie robić? I tutaj jest odpowiedź z Bożego Słowa. Jeżeli Słowo Chrystusowe będzie w nas mieszkać obficie, jak to jest tutaj ujęte, no to wtedy przepełnieni tym będziemy mieli stosowny wzorzec. Będziemy w stanie stwierdzić, a nawet często będzie to już tak nieświadomie do końca, jeżeli będziemy w tym naprawdę, tak mówiąc, obrazowo zanurzeni, będziemy po prostu jakby karmić się tym, co jest właściwe. I to będzie źródłem tego wszystkiego, co ma mieć miejsce w tym nowym człowieku. Bo jesteśmy powołani do tego, aby funkcjonować właśnie zgodnie z tymi nowymi, można by powiedzieć, zasadami. I tutaj apostoł Paweł mówi, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. Znowu to odwołanie do śmierci Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania. I coś takiego odbywa się w naszym życiu wtedy, kiedy Pan Bóg nas dotyka. My umieramy, w sensie umiera ten nasz stary, grzeszny człowiek i jesteśmy wzbudzeni z martwych właśnie przez Pana Jezusa Chrystusa i jakby razem z Nim idziemy tutaj jako ci uwolnieni od grzechu. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. I to jest takie dosyć ogólne stwierdzenie, ale znowu należałoby się zastanowić, to znaczy, co konkretnie? Czego mamy szukać? Tego, co w górze szukajcie. Tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Mamy myśleć o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Oczywiście tutaj warto zawsze pamiętać, rozważając te fragmenty, że słowo ziemia, świat, ciało ma zarówno dosłowne znaczenie, jak i takie przenośne, ponieważ w Biblii bardzo często pod pojęciem ciała rozumiemy tą grzeszną część naszej natury, tą grzeszną naturę. Pod pojęciem świata rozumiemy nie te piękne rośliny, zwierzątka i różne inne zjawiska, które nas cieszą, ale ten wrogi Panu Bogu system, ten układ sił z szatanem na czele. I akurat nie chodzi tutaj o to, abyśmy nigdy nie myśleli o czymś, co jest tutaj na ziemi, no bo na ziemi żyjemy i myślimy o tym oczywiście, ale że nasze dążenia naszego serca nie powinny koncentrować się na tym, co jest tutaj, tylko na tym, co jest w górze. I takie stwierdzenie w 5 wersecie, bardzo kluczowe tutaj dla tego fragmentu. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Jak to można rozumieć? No, umartwiać, to znaczy dosłownie wziąć to słowo pod uwagę. Umartwiać to znaczy czynić martwym. Powodować tak, żeby to nie miało miejsca. To, co w naszych członkach jest ziemskiego, a więc tu właśnie to ziemskie w znaczeniu niezgodne z tą nową naturą. A więc ten piąty werset nakłania nas do pewnej czynnej postawy, w której wyzbywamy się. To jest pewna praca, której oczekuje od nas Pan Bóg w naszym życiu. Mamy unikać pewnych sytuacji, wyzbywać się w sposób czynny tego, co w naszym życiu gdzieś tam się przebija z tych starych czasów, a być może nie powinno, a na pewno nie powinno. I to jest coś, co pokazuje nam, że nasze życie to nie jest tylko takie bierne oddanie się pod opiekę na zasadzie taki jakiś jestem, tak mnie Pan Bóg stworzył, trudno, taki mam jakiś charakter, może nieciekawy, trzeba to zaakceptować. Jakoś tam mam swoje tam jakieś grzeszki, ktoś powie jeszcze brzydko, jakby lekceważąc ten doniosły problem grzechu. Trudno. Nie trudno, tylko właśnie ten piąty werset pokazuje nam, że my musimy w sposób czynny doprowadzać do tego, żeby się pozbywać takich rzeczy. My się mamy starać o to. Inna sprawa, że katalog tego, czego się mamy pozbywać, jest dość przerażający. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. A dlaczego powinniśmy się tego pozbywać? Z powodu których przychodzi gniew Boży. O gniewie Bożym nie mówi się dzisiaj tak bardzo dużo może, bo to jest taki bolesny temat, ale jest i Biblia o nim mówi. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gniew Boży ciąży na ludziach, którzy w tym tkwią. Ale jeszcze z jednego powodu musimy pozbywać się tych elementów. Ponieważ trzeba zrobić miejsce na coś nowego. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. I tu znowu mamy to, o czym apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian. Tak, pozbądźcie się tego, co jest stare i co w ogóle jest niegodne tej nowej sytuacji, ale to nie jest tylko tak, że mamy coś wyrzucić i nastąpi pustka. Ta pustka ma być zapełniona. Czym? Przyobleczcie się właśnie jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. I jakbyśmy rozważyli te cechy, te zjawiska, które zostały opisane w 5 wersecie, to wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, to można je przeciwstawić właśnie temu, co znajduje się w tym 12 wersecie. Serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. To jest zaprzeczenie tego, co było poprzednio. Człowiek, który kieruje się takimi rzeczami, na przykład jak zła pożądliwość, chciwość, to jest człowiek, który absolutnie nie cechuje się czymś takim jak współczucie, jak jakaś serdeczność, dobroć. Absolutnie nie ma tu też mowy o pokorze, bo pokora wymagałaby postawienia siebie niżej niż wszystkich dookoła, a tego człowiek chciwy i dążący do jakichś swoich tam zaspokojenia swoich zachcianek nigdy nie weźmie pod uwagę. I to jest taki werset, ten 12, do którego się teraz odwołałem, też bardzo istotny, bo on pokazuje, że również nasze kontakty z innymi ludźmi powinny być nacechowane tym nowym, można powiedzieć, charakterem, że również w jakimś stopniu to, w jaki sposób my będziemy podchodzić do naszych bliskich lub dalszych osób w życiu, to będzie jakoś też pokazywało, czy w naszym życiu zachodzą te zmiany, czy nie. Chrześcijanin, z tego wynika, można taki pogląd tu zaryzykować, myślę spokojnie, chrześcijanin jest człowiekiem miłym, łagodnym, uprzejmym i takim, powiedziałbym, serdecznym. Taki powinien być chrześcijanin. Taki jest wzorzec takiej osoby. Ale skąd się to bierze? Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleżcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Taka postawa nie jest możliwa do osiągnięcia, jeżeli w sercu człowieka nie znajduje się ten pokój Chrystusowy i jeżeli tego serca nie wypełnia miłość. Jeżeli nie mamy miłości, no to wtedy raczej te rzeczy z wersetu 5 będą miały miejsce w naszym życiu. Natomiast jeżeli właśnie ta miłość zostanie nam dana i będziemy według niej postępować, to wtedy to, do czego zachęca nas werset 12, będzie miało miejsce. Chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na werset 13, który pokazuje, co jest podstawą tej miłej atmosfery, jakby, która powinna mieć miejsce. A mianowicie nie chodzi tu nagle o to, że wszyscy, będąc wierzącymi, stajemy się na 3-4 doskonali, w związku z tym łatwo nam jest być wobec siebie serdecznymi, miłymi, współczującymi i tak dalej. Ale przede wszystkim jest tutaj mowa o znoszeniu jedni drugich i przebaczaniu sobie nawzajem. Bardzo często, ja myślę, że chyba nawet zawsze w jakichś konfliktach między ludźmi, problem polega na trudności z wybaczeniem. Jedna i druga strona nie bardzo może wybaczyć tej przeciwnej stronie coś i w związku z tym problem narasta. I dlatego musimy pamiętać, Pismo Święte nam stale o tym mówi, że podstawą naszych takich, można powiedzieć, stosunków z ludźmi też, nie tylko tej kwestii na linii Bóg-człowiek, ale też właśnie tego, jak będziemy żyli z innymi ludźmi, jest to, czy będziemy przebaczać. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus Chrystus, Pan Bóg nam wybaczył, w związku z tym my też musimy ludziom wybaczać. Jeżeli nie będziemy wybaczać i nie będziemy mieć świadomości, że my też potrzebujemy wybaczenia, to wtedy nie będziemy w stanie podchodzić do ludzi z należytą wyrozumiałością. No nie da się tego zrobić. Jeżeli będę miał wobec wszystkich jakieś pretensje, jeżeli będę cały czas uważał, że nie są w porządku ci ludzie wobec mnie, no to ja nie będę w stanie wtedy tak naprawdę realizować tego wszystkiego, o czym mówi ten 12 werset. I jest tutaj mowa właśnie o tym, ten 13 werset tak mnie zawsze zastanawiał, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Ale ja myślę, że to jest właśnie to taka we właściwy sposób przedstawiona tolerancja. My mamy dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy, trochę takie wypaczone pojęcie tolerancji. Nakłania się nas do bycia tolerancyjnymi. No i bardzo dobrze, trzeba być tolerancyjnym, ale tolerancja nie polega na tym, że jeżeli ja uważam, że 2 razy 2 jest równe 4, a mój kolega uważa, że 2 razy 2 jest równe 5, a jeszcze koleżanka, że 2 razy 2 jest w ogóle nieobliczalną wartością, no to wszyscy mamy rację i generalnie ja się ze wszystkimi mogę zgodzić. Nie, 2 razy 2 jest równe 4, natomiast ja znoszę fakt, że komuś może się wydawać, że jest inaczej i oczywiście nie nakłaniam nikogo do tego, żeby mu jakąś krzywdę z tego powodu na przykład robił. No i czasami też, powiedzmy, może nie warto spierać się z takim człowiekiem, że to 2 razy 2 jest równe 4, skoro on nie chce tego przyjąć. Jak nie, to nie. Ale nie będziemy oczywiście w tej tolerancji iść w kierunku twierdzenia, że prawdą jest wszystko. I czarne jest białe, i białe jest białe, i czerwone jest białe, i wszystko jest białe, prawda? Nie, nie na tym polega tolerancja. Tolerancja polega na znoszeniu się nawzajem. A dlaczego? No bo podstawą tego jest jednak ta gdzieś tkwiąca głęboko miłość. I musimy pamiętać o tym, że jeżeli już mówimy o tej tolerancji, że jeżeli stykamy się z sytuacjami wymagającymi od nas tej dużej dozy tolerancji, to pamiętajmy o tym, że oczekuje od nas tego Pan Bóg, ale nie dlatego, że mamy godzić się z tym, że gdzieś tam coś jest inaczej i mamy twierdzić, że to jest równie dobre, bo to nie jest równie dobre. Ale chodzi o to, że ponieważ mamy mieć wobec ludzi miłość w sercu, no to nie możemy traktować ich tak, jak traktowaliby ich ludzie właśnie nietolerancyjni. Tak? I dlatego, i to jest jakby istotą tolerancji, tą miłość właśnie, którą Pan Bóg daje i która powinna nam no, cały czas jakoś tam przyświecać. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Mowa jest tu też o tej wdzięczności, mowa jest o tym, w jaki sposób powinny wyglądać te kontakty między nami, te spotkania, w których uczestniczymy. Mowa jest tutaj o nauczaniu, napominaniu, ale jak? Przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I ten 17 werset jest czymś takim, powiedziałbym, chyba najtrudniejszym do wdrożenia w życiu, dlatego że mam takie wrażenie, że jako osobom wierzącym, związanym z tym Bożym dziełem czasem łatwiej jest nam myśleć o służbie dla Boga w taki bardziej doniosły sposób. Często myślimy, że no tak, no tu jest ta praca jakby dla Pana, tak? Mówi, jest takie określenie, prawda? Praca dla Pana. No a przepraszam bardzo, a ta druga praca to nie dla Pana jest? Jak chodzimy do pracy gdzieś, do jakiegoś zakładu pracy coś robiąc, to nie jest praca dla Pana? To niedobrze bardzo, jak nie. Bo z tego wersetu wynika, że to wszystko to jest tak właśnie dla Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli idziemy do pracy i naszą pracę, tą taką zawodową, powiedzmy, jeżeli ją mamy, prawda? Czy na przykład, jeżeli jeszcze nie pracujemy, to na przykład uczymy się, prawda? To jest też jakieś tam, jakieś zadanie, które Pan Bóg przed nami postawił. Jeżeli my do tego podchodzimy, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to po prostu to robimy tak, jakbyśmy to robili dla Pana Jezusa Chrystusa. Tak mi się właśnie przypomniało, jak co myśli człowiek, który ściąga na klasówkach. Nie bardzo to się jakby z tym godzi, prawda? Albo gdzieś tam w pracy coś tam robi nie tak do końca, jak powinien, prawda? Też. No nie, no bo to jest tak, jakbyśmy to robili dla Pana Jezusa Chrystusa w Jego imieniu. I na sam koniec chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden fragment, też z listu apostoła Pawła, ale tym razem do Efezjan. Fragment, który właśnie spaja jak gdyby te dwie rzeczy. Z jednej strony kwestie tego zbawienia, które oczywiście jest z łaski. Nie chciałbym, żeby ktoś odniósł jakieś tutaj błędne wyobrażenie, że my musimy się starać, aby to zbawienie uzyskać. Nie, zbawienie jest z łaski, Pan Bóg nam je dał, ale przeznaczył nas do tego, abyśmy chodzili w tym zbawieniu i abyśmy we właściwy sposób żyli. Chciałbym, żebyśmy przeczytali właśnie list świętego Pawła do Efezjan, drugi rozdział, bardzo znany fragment, drugi rozdział. Tymi słowami chciałem zakończyć od wersetu 8 do 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Amen.